A w naszym studiu kolejni goście, Małgorzata Frymus, moja redakcyjna koleżanka, dziennikarka, publicystka. Dzień dobry. I Rafał Podraza.
Dzień dobry.
Dziennikarz, autor wielu książek, między innymi tych, które dotyczą rodziny Kossaków, której jest członkiem.
No niekoniecznie, tak po ciotkiem.
No ale rodzina to rodzina. Tak, dalsza, bliższa, ale
się nie wybiera.
Rodzina.
Nie będziesz się wypierał.
Dobrze.
Będziemy mówić o członkini, o może w ten sposób powiem, tego zacnego rodu, tej zacnej familii. Ale najpierw zapytam, Małgosiu, co ty tutaj robisz, a nie piętro wyżej w studiu S1?
Przede wszystkim tu się dzieje moja ulubiona audycja, w której na zmianę przecież jesteśmy gospodyniami. No i przyszłam tak naprawdę pochwalić się, że mogą państwo jeszcze do nas przyjść, bo Radio Szczecin jest partnerem Szczecin Film Festiwalu i możemy spoglądam na zegarek, dokładnie za godzinę rozpocznie się premiera filmu Małgorzaty Gwiazdy Elmerych, Moje Prywatne Morze.
O
telewizji Morze. Niewielu z nas, może wielu, pamięta, że na początku lat 90. w Szczecinie powstało drugie prywatne morze w kraju, to znaczy druga prywatna telewizja w kraju. Po Echu z Wrocławia morze było drugą prywatną telewizją. Istniało zaledwie kilka lat. Tą historię Małgosia opowiedziała. Myślę, że to jest bardzo ważne, tak naprawdę z inspiracji Mirka Tomaszewskiego. Mirek pracował w tej telewizji. No, czasami to jest tak jak pierwsza miłość, jak ją dobrze pamiętamy, dobrze wspominamy. No to mimo, że się potem zmienia partnerów, to jakby się do tych przynajmniej sentymentalnych wydarzeń wraca. I on rzeczywiście od lat chciał tą historię opowiedzieć. Namówił Małgosię, namówił Fundusz Filmowy, Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film. No i tak jakoś się udało im. Spotkaliśmy się, zobaczyliśmy film, dzisiaj premiera.
Szczecin Film Festiwal kończy się jutro, natomiast...
Też w naszym studiu radiowym. Bardzo, ja to tak podkreślam, dlatego że bardzo dobrze się filmy u nas ogląda. Może nie powinnam tego głośno mówić, bo wszyscy będą chcieli teraz tutaj premiery robić, ale to jest naprawdę dobre miejsce, takie przyjazne do rozmów, do pokazów. Ja jestem dlatego z tego bardzo zadowolona, bo nie tylko dlatego, że mam blisko, że wszystko się dzieje wokół, ale dlatego, że to też pokazuje, jaki mamy potencjał jako radio i od lat zresztą Polskie Radio Szczecin jest partnerem Szczecin Film Festiwalu. Ja rozumiem, że to jest takie dość naturalne, że my dziennikarze, jak coś robimy, to też chętnie naszą firmę do tego dołączamy, dlatego, że wiemy, że mamy duży potencjał. Znaczy synergia to jest coś, co mnie najbardziej cieszy, a taką synergię tworzymy też na przykład z Kinem Pionier. To nie jest żadna reklama dla Kina Pionier, bo przecież doskonale znamy to kino, najstarsze kino bodaj na świecie. Specjalnie mówię słowo bodaj, bo tam są jakieś wątpliwości, ale to przecież nie ma tak naprawdę znaczenia. 1907 rok to jest moment powstania i tam kino zawsze było, nie było dłuższego niż powiedzmy pół roku takiego urlopu czy przerwy. Nawet w czasie II wojny światowej, nawet w czasie stanu wojennego ta przerwa też nie była dłuższa, więc tam pokazujemy swoje filmy. Jesteśmy dumni, że możemy tam pokazywać zachodniopomorskie shorty, jeszcze kilka rzeczy. Publiczność dopisuje, z czego jesteśmy dumni. Ja też zorganizowałam dzięki KPO i zaraz myślę, że właśnie do zapisków szybciutko pobiegniemy. Dzięki KPO udało nam się zorganizować cykl warsztatów. Kilka z nich teraz w czasie festiwalu się odbyło, jeszcze jedne jutro. Jestem z tego strasznie dumna, bo dlatego, że w moim zamierzeniu było to, żeby przyszli twórcy z zachodniopomorskiego i zechcieli się troszkę, ja wiem, dokształcić, to może za duże słowo, ale porozmawiać na temat filmu. Frekwencja dopisuje, jestem z tego bardzo dumna i nie możemy jakby zakończyć tych warsztatów, bo one trwają po 3-4 godziny. No i gdyby nie kolejne punkty programu festiwalu,
one
by się nie kończyły. Czyli moje przeczucie, że to jest dobry pomysł i zresztą wynikający z rozmów z wieloma twórcami, no to mam to, czego chciałam. Także już dzisiaj Państwa zapraszam. Jak Państwo mieli za godzinę, czyli o 17.30 moje prywatne morze w Studiu S1 premiera, ale później też będziemy o godzinie 20 oglądać filmy Akademii Sztuki, bo na Akademii Sztuki, gdzie dzisiaj się odbywały warsztaty, tworzy się filmy różne, eksperymentalne, dokumentalne, animowane. Część z nich będzie można zobaczyć, te, które w ciągu ostatniego roku zdobyły gdzieś nagrody, są ciekawe. Magdalena Szymków je wybierała, profesora Akademii Sztuki, więc ja jestem po prostu cały czas pod wpływem dość dużej adrenaliny, bo się dużo ciekawego dzieje, a jednocześnie i właśnie stąd obecność, myślę, nas tutaj w studiu, jednocześnie realizujemy drugi projekt, z którego też jesteśmy strasznie dumni.
Przejdźmy zatem do tego radiowego.
Bo wiesz, że o festiwalu mogłabym długo.
Wiem.
Ale ten drugi projekt jest bardziej jeszcze związany z radiem niż ten pierwszy. To znaczy, chociaż ja nie wiem, myślę, że oba mi są bliskie sercu, oba mają jakby taką wielkie przyzwolenie, więc to oba są nasze.
Jeśli już kończymy ten wątek Szczecin Film Festiwalu, to jeszcze dodałabym, że program tego festiwalu jest na stronie organizatora, którego też reprezentujesz.
Ale przede wszystkim na stronie samego festiwalu, czyli szczecinfilmfestiwal.pl, i tam Państwo wszystkie informacje mają. Są informatory, jak ktoś chce, to na pewno znajdą, także nie ma problemu, żeby do nas jeszcze na te półtora dnia dotrzeć.
Rafał Podraza i Małgorzata Frymus, połączyła was Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Mówię o tym projekcie. W czerwcu 1945 roku poetka napisała do swojej siostry Magdaleny samozwaniec. Moja Madziu, jakąż masz dzisiaj okrojoną siostrę, dziadówkę pod kościół. Jestem jak położony łan, zbity gradem, połamany. Wszystko we mnie chore, spalone, wstrząśnięte. O Madziu, dobrze, że o tym nic nie wiesz. To fragment książki dziennika Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z tych czasów wojennych. Książka wyszła już 12 lat temu, w 2012 roku wojnę szatan spłodził. No i właśnie na podstawie tej książki powstaje audiobook.
No to wina gości, bo nie ukrywam, że...
Wina czy zasługa?
Wina, zasługa. Znaczy wina dlatego, że musiałem wejść na nowo w ten tekst, który jest bardzo ciężkim tekstem dla mnie też. I to teraz i te 12 lat temu też inaczej go odbierałem, ale też był ciężki. A zasługa, że... Dostałem Państwu prezent, naprawdę piękny prezent, muzyczno-słowny bym powiedział, bo praca z Anną Januszewską...
To może powiedzmy określić. Wielopiętrowy.
Tak, wielopiętrowy. Praca z Anną Januszewską to jest wielka przyjemność i naprawdę to zasługa gości, że nas połączyła ze sobą w jakiś sposób synergia i że możemy sobie taki prezent dla Państwa mogliśmy taki prezent stworzyć i Państwu pokazać Pawlikowską w zupełnie innej odsłonie.
Ale może Rafał, żebyśmy byli uczciwi. No, jakieś pół roku temu, może nawet troszkę więcej, Rafał powiedział, wiesz, w przyszłym roku będą 80. rocznica śmierci Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Przypomnijmy, że Maria Pawlikowska-Jasnorzewska to siostra Magdaleny Samozwaniec, a obie to Kossakówny, czyli córki Wojciecha Kossaka. I to jest, tak mówił, wiesz co, no to jak... Ja wprawdzie te 12 lat temu wydałem tą książkę, ale wiesz, no czuję, że powinniśmy jakoś do tego wrócić. Ja mówię, wiesz co, no to myśmy chyba skończyli już jakiś kolejny audiobook, zaczęliśmy, no wiesz, że ona się ciągle o tym rozmawia, co teraz, coś takiego aktualnego, coś, co by też misyjne było. No na wielu poziomach myślimy, przecież wielokrotnie w redakcji o tym rozmawiamy. Ja mówię, Rafał, może byśmy z tego audiobooka zrobili. I muszę się przyznać, jeszcze nie wiedziałam, o czym mówię. A Rafał mówi, dobrze, ja mówię, wiesz co, to może ja najpierw przeczytam. I zaczęłam czytać i wiedziałam, że to jest bardzo ciekawe, tylko był jeden problem. Dlatego, że Maria Pawlikowska-Jasnorzewska pisała rzeczywiście pamiętniki praktycznie od 1939 roku, ale to nie są pamiętniki, tak jak je Rafał zatytułował, zapiski z umierania tylko myślę, że jedna, druga, to są zapiski z tego, jak ona przeżywa wojnę.
Tak, oczywiście. W ogóle cała codzienność wojenna.
Bo przypomnijmy, ona opuściła kraj i udała się do...
Na emigrację razem z mężem. Mąż walczył potem...
To opuściła. Musiała wyjechać. To powiedzmy
tak. Była na liście osób do wrogich III Rzeszy, więc było rozstrzelanie. To była jedyna sytuacja. Więc Pawlikowska, wykorzystując sytuację, że mąż chce walczyć, przez Zaleszczyki i Francję pojechali do Anglii. Tam no jakby biedowali, bym powiedział, ponieważ ona mieszka w Blackpool. A Lotek, czyli Stefan Jastrzeżewski, co jakiś czas dojeżdżał z bazy rafowskiej. No i ona tam się mierzy z wieloma rzeczami. Proszę, z tą zmianą postrzegania samej siebie. Tutaj rozpieszczona wielka gwiazda, córka Wojciecha Kossaka, wszyscy ją noszą na rękach, a tam nagle jest nikim, jest szarą myszą, no tego kalczącą, jak mówi język angielski, kompletnie potrafiącą się odnaleźć w tej rzeczywistości wojennej. Nagle bez tych wszystkich luksusów, które miała w Polsce. To jest dla niej pierwszy szok, a później to, jak ją ludzie traktują, jak taką troszeczkę takie dziwadło. I to jest na pewno przerażające. No i potem ta straszna choroba, która ją toczy.
I... A poza tym chyba też tęsknota i za krajem, i za rodziną, bo to była bardzo zżyta rodzina.
Tak, i to jest cały czas gdzieś tam się pojawia. Ten tatko ma mamidło, ta informacja, że zmarł ojciec, że zmarła matka, to widać, że to ją przeraża. I myślisz, jakby była na miejscu, to by się tak nie stało, jak się stało. Ten strach o siostrę. Cały czas jakby ona w takich emocjach jest bardzo ciężki, bym powiedział. I to też na pewno, no niestety, sprzyjało rozwojowi choroby, która ją w końcu zabiła.
Ale też jest, przepraszam Agata, ale też jest cały ten wątek, którego nie można było użyć. Znaczy, oczywiście, że można go użyć, ale on potrzebuje przypisów. To znaczy jest bardzo duża część taka historyczna, kiedy ona odnosi się cały czas do tego, kto wyjechał, co się dzieje w kraju, kto się tak zachował, kto się inaczej zachował. Ona mówi, tam są przytaczane pewne nazwiska. I one bez didaskaliów, bez przypisów...
No, są nieczytelne dzisiaj.
Myślę, że są nieczytelne. To znaczy dla wielu osób na pewno tak, ale dla przeciętnego odbiorcy, nawet znawcy historii, no niekoniecznie. Więc musieliśmy z tego zrezygnować, żeby opisać, znaczy żeby pokazać Marię Pawlikowską jakąś inną. Znaczy taka się nam wydawała. Ja pamiętam, że jak przeczytałam książkę, to od razu wiedzieliśmy, że to jest, że na pewno ten historyczny wątek jakby odrzucimy. No i teraz jeszcze powinniśmy powiedzieć o momencie, kiedy idziemy na jedno z przedstawień Teatru Współczesnego.
Tak, tak było.
I Rafał zobaczył tam Annę Januszewską i jakby razem stwierdziliśmy, że to jest ta kandydatka, która
aktorka
powinna...
Aktorka tego teatru.
Tak, aktorka. Ja jeszcze byłam potem na Matce Putina, monodramie Anny Januszewskiej. Już od razu wiedziałam, że to jest po prostu doskonała aktorka, żeby przeczytać. Bo najpierw powiedzmy, że myśmy chcieli audiobooka zrobić, bo zaraz powiemy o kolejnym etapie, ale najpierw był audiobook. No i przechodzimy do Anny. Powiedz, jak Ania się zachowała. To nie jest taka, że Anna się rzuciła na szyję i powiedziała, fantastycznie, już czytamy od jutra.
Nie, no Anna była wyzwaniem dla mnie i to ja lubię wyzwania, dlatego że była pochłonięta z matką Putina i jeździ cały czas, wiemy, na różne przedstawienia. Do tego jeszcze gra w wielu spektaklach w Warszawie, także gra, więc czasu za dużo nie ma. I będą, kiedy zaczęliśmy w ogóle temat rozmowy, to prześlijcie mi to, to prześlijcie. Ja nie mam czasu. To mówię od razu.
Nie teraz.
I pamiętam, kiedy... Ja mówię, no to zobaczymy. Przeciąłem ten tekst z 60-30 stron. Ciężka praca i co wybrać, co nie wybrać. I spotkaliśmy się faktycznie w kawiarni.
Nie no, powiedz, Anna zadzwoniła już tak naprawdę na drugi dzień. To jest w ogóle fantastyczne.
A tego samego dnia zadzwoniła.
Tak, ale
o 10 dostała tekst, o 15 już był telefon do mnie, że jednak to robimy.
Tak.
I to było najpiękniejsze, ponieważ ja wiem, że to nie jest łatwa aktorka, bo zrobiłem sobie sondę, ale jak coś robi, to robi to najlepiej, jak potrafi. I to dla mnie jest, ja lubię profesjonalistów, ona mi tu bardzo pasowała, bo ja wiem, że ona tego nie sknoci, nie zepsuje, tylko doda jeszcze uroku temu.
No nie, jest bardzo precyzyjną aktorką i taką...
Świadomą bardzo aktorką.
Świadomą i też pamiętam, że ona już zaczęła, mówi, ale słuchajcie, w którym kierunku idziemy? Ja mówię, Anno, najpierw jest pomysł, żebyśmy przeczytali to w radiu. Potem się okazało, że Krajowy Plan Odbudowy rozpisał projekt i myśmy jednocześnie jakby pracując nad tekstem i tutaj nad szefostwem naszym, które się zgodziło dość szybko. Naczelny Sebastian Wierciak powiedział oczywiście, że tak. Potem oczywiście stwierdziliśmy, że to nie powinno iść w ciągu dnia, tylko powinno iść wieczorem. I rzeczywiście mamy datę specjalną, znaczy godzinę od poniedziałku do piątku, od 28 października o 18.50 będzie to na naszej antenie. I wtedy ja mówię, Anna, to poczekaj, to może jeszcze popracujemy nad tym tekstem do czytania, bo... I takie mieliśmy marzenie, bo to najpierw było marzenie, że tak. Może byśmy zrobili monodram z tego. I Anna powiedziała, że absolutnie teraz nie ma na to głowy, bo ona mówi, że wiesz, mnie to pochłania. To nie, że musi ja nie chcę, to. Tylko że albo się oddaję jakiemuś projektowi na całego, albo w ogóle. Ja mówię, Anna, ale my mamy jakby marzenie, że tak, albo monodram, co jest trudniejsze. Ale też myśleliśmy, i to od początku, myśleliśmy o performatywnym czytaniu. Czyli żeby Anna trochę przygotowała, było parę prób, przygotowała jak to przeczytać na żywo, jak to ludzi dotknie, czy to ich dotknie, czy będzie to ich interesowało. Skoro nas, to mamy taką nadzieję, że innych też. No ale i zaczęła się najpierw praca nad tą wersją radiową i rzeczywiście przystąpiliśmy
czyli
do
audiobookiem.
Takie audiobookiem rzeczywiście. Trzy dni czytaliśmy.
Tak. Ja bym na dwóch.
Tak,
i to było czytaliśmy, jak czytaliśmy. Pani Anna czytała.
Pani Anna czytała. Ale chciałabym powiedzieć, że czytaliśmy. Dlaczego tak mówię? Bo to muszę Państwu powiedzieć, ja jestem oczywiście doświadczonym dziennikarzem, mam już swoje lata i tak dalej, i tak dalej.
Oj tam.
Ale ja zawsze Annę Januszewską podziwiałam. To jest jedna z tych aktorek, które ja podziwiam od zawsze. To znaczy, ja pamiętam, że jak byłam w liceum, chociaż pani absolutnie tego nie widać, to Anna grała w Białym Małżeństwie. Ja pamiętam ją, mówiąc szczerze, nagą. Ja wtedy zdziwiłam się, że że nagość może być strojem kolejnym. I ona, ja nie widziałam tam nagości, tylko widziałam właśnie takie piękne ciało. To już długo by o tym opowiadać. I ja przez wszystkie lata z Anią, jestem już od lat z Anią na ty, ale no jednak to, że ja tak ją strasznie szanuję, tak strasznie ją lubię, no to tak trochę, tak, sama wiesz, jaka tak jest. To trochę człowieka tak, może nie tyle, co deprymuje, ale peszy. Ja nagle muszę w czasie tego czytania zwracać jej uwagę na pewne interpretacje.
Ale ona to lubi.
Ale ona, to po prostu, no to ta współpraca, kiedy, że tak powiem, wielbicielki w reżysera się przeistoczyłam, w ogóle tego nie czułam, bo Anna mówi, a masz rację, to może tak zinterpretujmy i może tak. I później bardzo szybko to nam poszło, a szczególnie te najtrudniejsze sceny.
No myśmy myśleli, tak, że najdłużej będzie trwało, a to jakby poszło jakby awista.
No bo już byliśmy po dwóch dniach takich naprawdę ciężkiego, jakby też doszlifowywania się wzajemnie.
Ale nie ukrywam, że te sceny ostatnie, te sceny umierania, z których nic nie wycięliśmy, bo tam nie było co wyciąć, to jest tak zwarte, byłaby to niewątpliwa szkoda dla tekstu, no to nie ukrywam, że ja miałem ciarki, jak czytaliśmy te teksty, a rzadko mnie coś rusza, przynajmniej teksty, które opracowałem. No tak, tam jest wszystko to, co powinno być. Ta emocja, to doświadczenie w dużej mierze także, co się może wydarzyć, więc jak gdyby to jest zupełnie inna praca aktora, już doświadczonego, co innego, wiadomo, miała 50 lat, jak miała Pawlikowska. No i kwestia w ogóle warsztatu. No tutaj ja cały czas będę podnosił, ja lubię pracować z profesjonalistami. Miałem tę okazję naprawdę pracować z geniuszem i mam nadzieję, że Państwo tego też doświadczą.
Przyjemność i honor. Tak. A poznajemy dzięki temu Marię Pawlikowską, Jasnorzeską, nie tą od Niebieskich Migdałów, nie tą od Zakochania, od Westchnień, nie od poezji, tylko właśnie jaką?
Jest tą, którą ja lubię. Czyli reportażystę.
Prawdziwą.
Tak, reportażystę, człowieka z krwi i kości, który ma dobry dzień, zły dzień i który potrafi być czasem nieprzyjemny. Zupełnie jakby ten obraz się burzy, jeżeli czytamy te wiersze ulotne, poetka miłości dosłownie. A to ja mam prawdziwego człowieka. Ja często mówię o tym, że dzielę Maria Pawlikowska, Maria Jasnorzewska. I do mnie przemawia Maria Jasnorzewska. I ja pamiętam, kiedy zacząłem pracować nad książką, nad tym dziennikiem, to miałem swoją wizję Marii, niekoniecznie taką, jak mam dzisiaj, więc to był dla mnie duży szok, kiedy zobaczyłem nagle tego człowieka, tą kobietę, która walczy sama ze sobą tak naprawdę. Dzisiaj, kiedy wróciłem do tych zapisków po 12 latach, na nowe, gdyby do nich usiadłem, to jeszcze inaczej to odbieram. Więc tam jest cały czas coś nowego, co można wyciągnąć, co tylko świadczy o sile tych tekstów.
No i też warto podkreślić, że widzimy niezwykle dzielną, ale też bardzo samotną kobietę, która myślę, że miałaby prawo wbrew pozorom bardziej się skarżyć, bardziej narzekać. Ona cieszy się z każdego momentu, kiedy lepiej się czuje, ale też na przykład z każdego momentu, kiedy mąż i ona, mąż jest przy niej i ona tą czułość do niego opisuje w taki bardzo prosty sposób, prawda? Ona mówi, Lotek był dziś
Przyniósł kwiaty,
tak? Mm-hmm. Te pomarańcze to są od niego.
Tak.
Takie drobiazgi i w tym, ja nie wiem, czy myśmy jakoś tak sobie to bardziej wyobrażamy, czy to jest więcej w mojej wyobraźni, albo, że Anna też tak to przeczytała, Januszewska, że masz wrażenie, że tam jest tak dużo miłości w takiej małej ilości słów.
Nad stroną techniczną, realizacyjną czuwa Wawrzyniec Szwaja. Będzie również muzyka i ta muzyka jest nieprzypadkowa.
To znaczy, zależy od czego mówimy.
To mamy,
znaczy,
dwie rzeczy, tak?
Mamy dwie rzeczy.
Radiowe.
Na bogato idziemy.
Jeżeli chodzi o radiowe, tutaj to wszystko daliśmy w ręce Wawrzyńca, dlatego, tak, że on wyczuwa rytmy. To on tutaj jakby już tą ostateczną stroną będzie się zajmował właśnie Wawrzyniec. Ja nie ukrywam, że myśmy musieli też, bo ten tekst przeczytany był troszeczkę za długi. I to nie jest tak, że myśmy się bawili w wycinanie przerw, bo to nie o to chodzi. Tutaj muszą niektóre pauzy wybrzmieć, nawet w radiu, które nie lubi za bardzo ciszy.
Oj, lubi.
Ale
to znaczy,
myśmy,
ja powiedziałem, z 60 stron robiłem 30.
Tak, ale chodzi mi o to, że myśmy na tym poziomie tutaj się zatrzymali, jeżeli chodzi o taką interpretację, już taką jakby ostateczny wygląd tego na antenie radia. No powiem teraz, to tylko czekamy, wszystko w rękach, czy pod palcami Wawrzyńca.
Wtedy mam dostać próbki, powiedział.
Tak, dlatego, że myśmy tak się podzielili, że my będziemy się zajmować całą stroną interpretacyjną, przygotowaniem tekstu i on już nie wyrzuca, że tak powiem, żadnych słów ani przerw, tylko będzie coś nam zaproponuje i na to czekamy.
I to jest ta pierwsza strona,
tak,
czyli ta część radiowa,
strona,
audiobookowa. Zaś drugą część, którą mamy w Radiu 30, to będzie to muzycznie ilustrował Krzysiek Baranowski. Tak, Krzysiu Baranowski, którego znam od lat i od razu wiedziałem, on jest teatralny, więc tutaj będzie ten teatr bardzo mocny, podejrzewam też fortepianie. Bardzo się zapalił do pomysłu. Pamiętam, kiedy wysłałem mu tekst, to po prostu aż nie mógł siedzieć w miejscu. I więc to będą takie troszeczkę podwójny odbór. Ja sam jestem ciekaw, jak odbierze Pawlikowską Wawrzyniec, a jak odbierze właśnie Krzysiek Baranowski, bo to są dwa inne światy jednak troszeczkę.
Ale też pamiętajmy, że trochę inną formą jest radiowe czytanie.
Oczywiście.
A inne będzie na żywo. My będziemy też widzieć Annę Januszewską. Ona będzie, jak znam Annę, na pewno niektóre sceny grała. Może słowo grała za dużo powiedziane, ale przynajmniej jakiś gest. To już jest wszystko inaczej.
No i Krzysiu Baranowski ją pilnuje, jakby, tak, też będzie emocjami. To jest bardzo fajne przedsięwzięcie,
tak,
bo na żywo.
Tak, ponieważ Anna Januszewska już nam wtedy powiedziała, jak pisaliśmy ten projekt do Krajowego Planu Odbudowy dla Kultury, to widzieliśmy, że no jakby może wejść do tej wody z nami dwa razy, więcej już nie wejdzie, to znaczy o godzinie 12 i o godzinie 17, 30 października to będzie w naszym studiu S1, więc myśmy sobie wymyślili, że my to nagramy, ona się na to zgodziła, to będzie i zrobimy z tego powiedzmy półgodzinne do 40 minut wideo, bo chcielibyśmy bardzo, myślę, że możemy zdradzić, chcielibyśmy bardzo, żeby przyszły rok był rokiem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej. To nie wszystko od nas zależy oczywiście, ale mam nadzieję, że zostanie ogłoszony. I jeżeli tak się stanie, ale jeżeli się nie stanie, to i tak będziemy nad tym pracować.
Nie, no walczymy.
Chcielibyśmy bardzo,
tak,
żeby później z tym wideo, namówiłam na to też Rafała, żebyśmy mogli pojechać, jak to się mówi, po strzechy. Do małych miejscowości.
Nieść kaganek oświaty.
Tak, mamy...
A czemu nie do dużych? Do dużych też.
Też, oczywiście.
No, ale chcieliśmy, no ale dużym to trochę łatwiej jest, ale chcielibyśmy właśnie do mniejszych miejscowości, ale też do naszych zaprzyjaźnionych. Znaczy, to nie, że od wioski do wioski będziemy jeździć, ale na przykład pojedziemy do Ińska, czy do Sargardu, czy do Goleniowa, też nie chciałabym, ale znaczy nie chciałabym ich jakoś obrażać, ale umówiliśmy się, że pokażemy im i wtedy Rafał też opowie o Pawlikowskiej Jasnorzeskiej. Po prostu chcielibyśmy coś w rodzaju takiego wieczorku autorskiego zrobić, ale żeby on był nie, nietypowy, ponieważ ponieważ nie będziemy mogli wszędzie Annę Januszewską zabrać, no to ją wideo zabierzemy.
No tak, więc będzie nam i dół.
Taki mamy plan.
Czyli tak, żeby to wszystko uporządkować, to audiobook na antenie.
28 października, czyli w poniedziałek. I on rusza i będzie 25 odcinków, więc szybciutko patrzymy, prawie przez cały listopad będzie jeszcze bieg.
Od poniedziałku do
piątku o godzinie 18:50.
Natomiast czytanie performatywne zapisków z umierania 30 października dwa razy o 12 i o 17.
Zapisy.
Ale trzeba się zapisać.
Trzeba się zapisać, no bo chcemy tutaj w naszym radiu trzymać porządek. Tak zresztą jak na Szczecin Film Festival były zapisy na biuromaupaoficyna.art.pl. Takie są informacje na plakatach i mogą państwo po prostu do nas napisać i się zgłosić. Nie chciałabym, żeby po prostu, żebyśmy mieli, no nie, że będziemy kontrolować naszych widzów, ale chcielibyśmy wiedzieć,
co się dzieje.
No, co się dzieje i ile osób możemy wpuścić. No nie mogę kogoś zaprosić, a na przykład nie będzie mógł usiąść, prawda? To chcielibyśmy stąd, praktykujemy to od wielu lat, to się sprawdza, więc dlaczego miałoby się teraz nie sprawdzić?
A tak na zakończenie. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska dla ciebie, Rafale, to?
No cały czas bez niezmiennie siostra Magdaleny Samozwaniec, bo to jest dla mnie najważniejsza postać.
Maria i Magdalena.
No tak, Maria i Magdalena. I faktycznie poniekąd spełniam tą wielką prośbę, marzenie Magdaleny, żeby o Marii się cały czas mówiło.
Jest jeszcze takie skryte marzenie, ale być może się to uda, ale być może się nie uda. Rafał wielokrotnie mi to mówił, że chciałby koniecznie prochy Marii Pawlikowskiej sprowadzić do Polski, ale to już nie my możemy to zrobić, ale może, nie, może jakoś się uda. Mamy jeszcze...
Madzia pomoże.
Madzia pomoże. Właśnie. Madziu.
Madziu, pomagaj.
Tak. Pomagaj. Gośćmi trochę kultury w Radiu Szczecin byli realizatorzy tego wielkiego przedsięwzięcia pod tytułem Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Zapiski z umierania, czyli Małgorzata Frymus i Rafał Podraza. Dziękuję wam za wizytę w studiu.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy bardzo.